powinniśmy założyć taką sektę, taki kościół celebracji jedzenia.
Tak jak nie jestem za porównywaniem dzieci, tak sobie myślę, że czasami to się przydaje, ale nie w takim kontekście, o matko, to jej dziecko już jest lepsze, bo już potrafi to i to i to i to, a moje nie. Tylko na takiej zasadzie ciekawe w sumie, dlaczego moje to tego jeszcze nie potrafi.
Patrz, ja na przykład jestem w takiej pułapce, że ja mam totalnie w dupie to, co robią rówieśnicy Franka.
To, co się dzieje, czy to w ogóle na pewno jest jeszcze moja mama. Moje dziecko szuka uwagi i potrzebuje bliskości, a ja mu powiem, sorry, nie.
Jesteśmy obecnie na etapie poszukiwania idealnej placówki dla naszego syna, który idzie we wrześniu do szkoły. I ostatnio byliśmy...
Urósł nam,
tak. Byliśmy ostatnio na takim zebraniu, gdzie pani dyrektor...
Potencjalnej
szkole, tak. Jeżeli się uda, to będzie fajnie. Jeżeli nie, to mamy alternatywy. Ale zdradzimy je wam może kiedyś. Na pewno nie teraz. W każdym razie. Pani dyrektor przeprowadzała zebranie i prosiła nas, żebyśmy zwracali uwagę na samodzielność dzieci, które aplikują do tej szkoły, które będą chodziły do tej szkoły. Bo ostatnio robili pastę jajeczną grupowo.
Pierwszaki, aktualne.
Tak. I okazało się, uwaga, bo mnie to tak wstrząsnęło, że aż musiałem nagrać o tym odcinek i od 2 tygodni z kim nie rozmawiam.
Wszystkim opowiadam tą anegdotę. Już po prostu nie mogę tego słuchać.
To nie jest anegdota, to jest przerażająca historia. To są suche fakty. Więc uwaga. 7-latki, zdarzyły się takie, kilka osób, które pierwszy raz w życiu obierały jajko.
Ze skorupki.
Nie wiem, jakim... Aż bym się chciało przeklnąć, ale... Zadeklarowałem, że będę się starał mniej przeklinać, ale nie wiem, jakim kurwa cudem 7-latek nie zdążył obrać jajka w swoim życiu ze skorupki. Nie jestem w stanie tego zrozumieć.
No widocznie się w domu nie je jajek, na pewno o to chodzi. Pewnie mają alergię na jajka.
Bardzo mnie to uderzyło.
I dlatego właśnie dzisiaj o tym, żeby dać dzieciom możliwość obierania jajek. Nie no, żeby pozwolić im po prostu na samodzielność, żeby
angażować dzieci. Tak, żeby nie krzywdzić dzieci, żeby nie umiały obrać jabłek. Jajek,
wszystkiego.
Samodzielności, żeby umiały żyć te dzieci.
Tak, ja myślę sobie, że żaden rodzic nie chce krzywdzić swojego dziecka, więc nikt też nie robi tego celowo. Nie, że nikt, wiesz, jakoś tak nie chroni tych dzieci właśnie po to, żeby były niesamodzielne i nieporadne.
Nie zabiło je jajko.
Tak, żeby się skorupka nie wbiła. Chociaż też, bo myślę sobie, że jednym z powodów, dla których rodzice na tą samodzielność dzieciom nie pozwalają, może być właśnie lęk, że temu dziecku coś się stanie. Że obierając to jabłko skaleczy się nożem, że nie wiem, sięgając po szklankę, wiesz, coś strąci, coś się wydarzy, no jakby... W głowie możemy mieć różne scenariusze, jakby też nasz poziom lęku jako rodziców jest różny. Też na różnym etapie naszego życia.
Ale jeżeli ktoś boi się rozbicia szklanki, no to ciężko mu będzie funkcjonować generalnie w życiu, no bo musi korzystać ze szklanek. No chyba, tak. Że pije z łupin kokosa, no to wtedy co innego. Ale chodzi mi o to, że no to powinien chyba się ten dorosły zatroszczyć o siebie.
Zdecydowanie.
Bo coś nie tak, jeżeli boi się o szklanki.
Czy też o dziecko. Wiesz, że szklanka się potucze i dziecku się wbije szkło. Raczej miałam na myśli. Nie? Że jakby od razu się tej przykładowej mamie czy tacie generują w głowie różne scenariusze. Nie wiem, że nasze dziecko idzie do sąsiadów, tu są 5 metrów, ale może taka mama mieć scenariusz, że tam nagle pojawi się dziki kot, który zadrapie to dziecko na przykład, więc już nie wychodź samemu.
Albo spadnie meteoryt.
Właśnie, więc jakby myślę, że lęk może być taką jedną z częstych przyczyn, którą rodzice mają, która właśnie nie pozwala na tą samodzielność dzieci. Drugą taką przyczyną, o której sobie myślę...
Wyjaśnij mi to, bo ja dalej nie kupuję tego.
Drugą przyczyną myślę, że może być to, że rodzice trochę jakby przegapiają ten moment, że ich dziecko już jest gotowe na jakąś czynność. I tu ja sama mam sobie do zarzucenia.
Oj tak.
Ja się często na tym przełapuję. Na przykład smaruję mojemu dziecku naleśniczka. Na co mój mąż się odzywa? Czemu ty mu to smarujesz? Ma ręce. Nie? Czy ostatnio, żeby...
A nie ma?
Ma. Ja ci przyznaję rację. Ale żeby nie było, że tylko ja taka. Ostatnio nasz syn wrócił z zerówki i mówi, drodzy rodzice, nauczcie mnie wiązać buty, bo moi koledzy już potrafią, a ja nie.
No tak, no.
I też po prostu cały czas w sklepach są w tym jego rozmiarze buty na rzepy. W sensie w ogóle nie widziałam butów na sznurówki. I no, po prostu miał buty na rzepy, więc w ogóle mi do głowy nie przyszło uczenie go tych sznurówek, a faktycznie jakby spokojnie mógłby już to potrafić zrobić, nie?
No.
Więc jakby wiesz, to nie tylko, nie że ty taki święty, a ja taka zła. Hello.
Nie. No ja,
też tutaj masz sobie
ja
do zarzucenia.
Nie jestem, wiesz, krystaliczny, nie? No, ale blisko diamentu jestem.
Albo też myślę sobie, że na pewno są też tacy rodzice, którzy mają jakąś taką nadzieję, że dziecko się samo tego nauczy. Czyli że może nigdy nie obierać tego jajka, a i tak będzie umiało obierać jajka. Czyli po prostu kiedyś dostanie jajko w rękę i będzie wiedziało, jak to ogarnąć. Spłynie na niego łaska pana.
Króla jajek. Król jajek go pobłogosławi i będzie wiedział, jak obrać jajko.
Ale wiesz, o co mi chodzi. To jajko jest tylko przykładem, nie? Że jakby nie myślą o tym, że trzeba tego nauczyć, tylko że po prostu samo się wydarzy.
No, z perspektywy w życiu samo się nic nie wydarza. No ale taki rodzic musi dostać takim ogłuchem w łeb, żeby się zorientował, że jego dziecko już może obrać to jajko same?
Ja myślę sobie, że często tak.
No i takim ogłuchem jest najczęściej pójście do szkoły.
Albo przedszkola, albo przedszkola, nie? Że no. Też mamy tak, że nagle moje dziecko idzie we wrześniu do przedszkola i o matko, ono się nie umie ubierać, nie umie ubrać bucików. I co teraz? O matko, i teraz wiesz, w tym sierpniu szybko te dzieci odpieluchowujemy, uczymy się samodzielnie ubierać, jeść sztućcami i wszystko naraz, teraz szybko, nie?
Jeszcze matematykę kwantową podobno. Właśnie. Żeby nie było za głupie,
więc
nie?
Myślę sobie, że tak, że takie momenty są takim zimnym prysznicem, ale no tak jak powiedziałam, tą sytuację, gdzie Franek do nas przyszedł, no to dla mnie też to było takie, o Chryste, nie? No jakby to też był taki zimny prysznic, nie? Że dlaczego my nigdy mu tego nie pokazaliśmy, jak się robi te buty?
Dla mnie potwórny, no bo ja się staram generalnie.
I nawet ty przegapiłeś,
nawet ja
nie?
Przegapiłem, nie? Ale tutaj jakby nie wybieram się, ale właśnie bardzo dużą winę pokładam właśnie w butach, które są dla
że we mnie. Już tu myślałam, że będziesz teraz mnie oskarżał, że to nie wiem, ja przecież kupuję te buty.
Statystycznie tak, ty kupujesz. Ale generalnie nie ma tych, nie ma, bardzo mało jest butów na sznurowanie. Tak. A jeżeli są, to są takie fejkowe sznurówki,
nie? Ale udało mi
się
kupić, już zamówiłam.
No, chciałem właśnie. Super, ale wiesz.
Było łatwiej niż...
No, ale są sznurówki, które są fejkowe, nie?
Takie gumeczki, nie?
Tak, takie sznurówki, które nie są sznurówkami, nie?
50, parę już, nie? Nosi. Piotrek się lepiej orientuje, jak to w mojej rodzinie, ile ma lat.
Tak, 50 parę.
I mój tata ma takie gumeczki, ale w ogóle ty...
On jest po 30.
Ale bo ty masz normalne sznurówki, nie fejkowe, a ja nie pamiętam, żebyś ty sznurował buty. Wiecznie po prostu wciskasz te nogi tam na chama.
Bo ja nie na chama, tylko do środka.
No.
Przy pomocy łyżki najczęściej.
Nie wiem.
Ja po prostu mam zadatki na strażaka, ale coś mi w życiu nie wyszło. Oni też mają gotowe buty, że tylko w nie wskakują i jadą. Ja po prostu jestem przygotowany do wyjścia z domu cały czas. Tak samo jak furtki nie domykam właśnie dlatego, żeby łatwiej było i szybciej opuścić... dom. Niektórzy demontują furtki w ogóle.
Też są tacy. Więc myślę, że tak, że takiego zimnego prysznica czasem potrzebujemy i tak jak nie jestem za porównywaniem dzieci, tak sobie myślę, że czasami to się przydaje, ale nie w takim kontekście, o matko, to jej dziecko już jest lepsze, bo już potrafi to i to i to i to, a moje nie. Tylko na takiej zasadzie ciekawe w sumie, dlaczego moje tego jeszcze nie potrafi.
No patrz, ja na przykład jestem w takiej pułapce, że ja mam totalnie w dupie to, co robią rówieśnicy Franka. W sensie nie porównuję i nawet jak Franek przychodzi i mówi, że ktoś tam, nie wiem, zbudował w Minecrafcie nie wiadomo co, ja mam to totalnie w nosie. Dla mnie to jest żadne, wiesz, odniesienie, nic ten.
No, pozwolę ci skończyć. Nie będę tak pozwolić, no.
Nie, no proszę już.
No bo chciałam powiedzieć,
miał być nowy sezon, nowe zasady. Jest drugi odcinek, już wszystko spierdzielone.
Ale zobacz, starałam się. Ale
teraz
chciałam powiedzieć, że okej, masz to w nosie, ale jednocześnie myślisz nad tym. Czyli jak Franek mówi, o zobacz, a mój tam Stefan zbudował w Minecrafcie coś tam, to... Masz to w nosie, ale jednocześnie pytasz, a ty byś chciał spróbować grać w Minecrafta?
No tak,
nie?
Tak.
Czyli jakby, wiesz, interesujesz się tym i jakby ale jest to dla ciebie takim impulsem, żeby swojemu dziecku stworzyć okazję do próbowania. I to miałam na myśli.
No tak, ale na zasadzie właśnie, że chcesz spróbować, to sam spróbuj, a nie musisz być jak Ziutek, nie?
Tak, dokładnie. Więc o tym sobie myślę, że nie jestem za porównywaniem dzieci, ale myślę sobie, że obserwacja innych może być czasami dla nas takim impulsem, co w ogóle ludzie robią, co dzieci robią. W tym kontekście sobie tak pomyślałam.
No właśnie, głównie stąd czerpiemy inspirację do tematów tego podcastu. No. Obserwujemy, co ludzie robią i co my robimy.
Dokładnie.
No ale jak już się zorientujesz...
Życie jest pełne inspiracji.
Wystarczy się rozejrzeć wokół siebie. Ale jak już się zorientujemy, że nasze dziecko mogłoby robić więcej niż mu pozwalamy, niż dajemy mu tej przestrzeni, to możemy je uczyć wszystkiego naraz? W sensie takim, dobra, zostajemy takim ogłuchem w łeb i lecimy po kolei. Sznurowanie butów, nie wiem, budowanie katedry w Minecrafcie, posługiwanie się sztućcami.
Tak,
nie wiem, wiertarką, wkrętarką, mycie głowy.
Wycieranie ręcznikiem, o tym często rodzice zapominają. Wiesz co?
Naturalne suszenie jest lepsze.
Ale nie, żeby to kapało.
Nie, znaczy, to jest stare, plemienne rytuały.
Idziesz po domu i taka po prostu ścieżka mokra zostaje. Wiesz co, ja sobie myślę przede wszystkim, że nic w rodzicielstwie nie jest jakąś checklistą do odhaczenia.
Chwała Bogu.
Więc na pewno nie powinniśmy robić sobie tak, że ktoś, nie wiem, wysłucha teraz tego odcinka i sobie myśli, dobra, no to biorę kartkę, długopis, co moje dziecko nie robi samo. Cyk, lista.
Ja tutaj zrobię gwiazdkę, ale jak ma już 6-7 lat i nie ubierało jajka, to poświęćcie ze 3.
Ugotujcie
ze 3 jajka, proszę.
I wody do garnka też może nalać wasze dziecko.
Jajka też może włożyć.
Może nawet
łyżeczką polecamy, wtedy jest mniejsza szansa, że pęknie.
Tak, i może też nawet przytrzymać guziczek na waszej płycie elektrycznej.
Ci zaraz zrobi podcast kulinarny. Gotuj jajka z rodzicologią.
Ale co chciałam powiedzieć,
tylko że... pamiętajcie o nich, bo jak się nie wyciągnie na czas, to one potrafią wybuchnąć i na sufit polecieć.
Tak, słuchajcie, mamy takie doświadczenie. I o dziwo nie zrobiłam tego ja. Więc na pewno nie powinniśmy sobie robić jakiejś listy.
Wiesz, co moje dziecko musi
teraz
zrobić.
Teraz moje dziecko... I... Uczymy się tego od dzisiaj, nie? To i to, i to, i to, i to.
Ale popatrz, a propos tego, że nie patrzymy, nie porównujemy, ty miałaś dokładnie taki problem, jak Franek nie umiał zaskoczyć z jazdą na rowerze.
O, tak, matko.
I ty porównywałaś. A, bo tam jeden jeździ, drugi jeździ. Tak. Ktoś tam już jeździ od roku w ogóle.
Tak.
I...
Tak, bo już się naglądałam na Instagramie.
Jeszcze się naglądałaś na Instagramie.
Oczywiście, że wiedziałam, że według norm rozwojowych 6. rok życia jest tym takim oczekiwanym. No ale co z tego, jak widziałam, że na Instagramie to 4-latki jeżdżą?
No właśnie. A nasz syn po prostu jest tak jak tatuś. On ma deadline, to on zaczyna działać. No, z mową było dokładnie tak samo.
Tak samo. Mamusia już umówiła do logopedy, a 3 dni przed wizytą moje dziecko już mówiło zdaniami.
Rewelacja.
Tak, oczywiście. No ale też te normy są nam po coś, nie? Mają nam czymś służyć.
No, alarmować, że coś jest nie halo, jeżeli tak nie jest jeszcze.
Ale
nie?
Że wrócę.
Wróć. Życie nie jest checklistą. Wychowanie dziecka nie jest checklistą.
Życie nie jest checklistą. Więc bardziej niż...
Przecież z twoich ust słowo życie nie jest checklistą brzmi tak absurdalnie. Będziesz
mi teraz przypominał,
tak,
co?
Tak.
Za każdym razem mogę ci podsuwać listę rzeczy do ogarnięcia. Myślę sobie bardziej o tym, że mniej niż checklisty potrzebujemy angażować po prostu dziecko w życie. Więc po prostu, jak się rano ubieramy, to ja nie wyręczam mojego dziecka, tylko daję mu możliwość ubrania samodzielnie tych skarpetek. Jak wychodzi spod prysznica, to ja nie biegnę z tym ręczniczkiem, już cię mamusia powycieru, tylko mówię, masz ręcznik.
Bierzesz ręcznik, śmigaj, nie?
Nie? Jak wychodzimy z domu, no to ubiera buty. Jak gotuję, to mówię, chodź tutaj, mi pomóż z tym gotowaniem. Czyli bardziej szukam do tego po prostu okazji. I o tym myślę. I jasne, że nie od razu Rzym czy też Kraków zbudowano i nie wszystko od razu się uda. I to też nie jest tak, że ja mam teraz nagle stawać przed moim dzieckiem wyzwania po prostu, bo wiesz, jeżeli ja przez x lat moje dziecko wyręczałam i robiłam za nie i ja teraz powiem, masz ręcznik, wycieraj się, masz ubranie, ubieraj
się. No tak, to on powie,
się.
Że nie będę się sam ubierał, nie będę się sam wycierał, nie?
Ale jak to, co się dzieje, czy to w ogóle na pewno jest jeszcze moja mama? I jak nagle zobaczysz, że każda czynność tak wygląda, no to może stracić, wiesz, taki grunt pod nogami, poczucie bezpieczeństwa, co tu się dzieje.
Tak, i zaczną się te koszmary, o których mówiliśmy w poprzednim odcinku.
Nie? Więc nie. I w ogóle jak jeszcze taka będzie presja na przykład, no ubieraj się. Inne dzieci to już się ubierają, nie?
No matko. Nie. Ostatnio w parku mijałem babcię z nuczką i ty już musisz sama to robić, idziesz do szkoły, musisz być samodzielna. No. Myślę, no zajebiście po prostu.
Na pewno od razu
zostanę
się
samodzielny po takim...
zmotywowana, nie?
Tak.
Więc nie, to naprawdę chodzi o stworzenie po prostu takiej przestrzeni, takiej możliwości do tego, żeby to się dało zrobić. I teraz, jeżeli moje dziecko nie chce z jakiegoś powodu na razie...
No powie, że nie chce jej sam, no.
Tak.
Nie chce
ubierać tej skarpetki. To okej, to ja naciągam ci na paluszki, bo to jest trudne rozszerzyć tą skarpetę, wcisnąć tamte palce, a ty podciągasz, nie? Ja, nie wiem, ty obstukujesz jajko łyżką, czy tam turlasz po stole. Mi taki dziadek Stasiu mój takiego mi sposobu uczył.
Tak?
Mocno turlać po stole i wtedy się to
robiliście pastę jajeczną od razu?
Nie, ale tak się ta skorupka na takie małe drobinki kruszyła. Fajny sposób, fajny, polecam. A ja będę łuskać, nie? Mhm. Czy... jak ubierał Franek ziemniaki, uczył się, no to na początku on robił jeden ruch tą obieraczką.
No jest, no to było.
Jeden, po prostu 3 godziny przygotowań. Już mi się nudzi, nie?
Tak, 3 godziny przygotowań.
Ale teraz ubiera ziemniaki na obiad.
No tak, nawet już kroi frytki.
No.
Co prawda...
W kształcie serduszek.
Tam, gdzie serduszek, woremką do ciastek.
Ale mamy najpiękniejsze frytki ale... w ogóle, myślę, w okolicy.
Tak, zdradzimy wam, że nie ma policji, która przyjeżdża i sprawdza, czy bożonarodzeniową foremką wycięło się
frytki
w marcu, nie? Czy tam w lutym.
Luzik, można. Więc bardziej myślę sobie o to chodzi, żeby my też możemy jakby dzielić te różne czynności na etapy. Bardziej chodzi o to, żeby dziecko rzeczywiście mogło i żeby widziało, to może jeszcze ważniejsze, że my wierzymy, że ono sobie poradzi.
No tak, mi się teraz przypomniała taka historia, jak remontowaliśmy nasz dom. Franek miał 7-8 miesięcy i on z nami po prostu remontował ten dom. Nie?
Tak, w sensie, mimo że generalnie to remontował. Był leżącym,
tak, no ale miał tam jakiś pędzelek i tam kartkę, ale miał fan z tym, nie? Tak, miał rok ponad rok, to przecież skręcał meble w kuchni,
tak.
Nie?
Tak.
No. Więc to też chyba buduje, mi się wydaje, poczucie takiej wartości, nie?
Tak, zdecydowanie.
Że, a jestem zajebisty, potrafię przykręcić śrubkę, nie?
Tak, i wiesz, w ogóle jak my sobie myślimy...
Czy te dzieci, które nie obierały jajek, wiedzą, co to jest śrubokręt w ogóle, nie?
Tak, ja sobie w ogóle myślę, że o tym też warto pamiętać. Ty poruszyłeś teraz, Piotrze, niezwykle ważny temat, naprawdę tutaj punkt dla ciebie.
Mam tutaj takie notatki profesjonalne zrobione. Sami robiłem, nie, że je kupiłem gdzieś tam na Allegro, nie?
No, po prostu AI...
Nie, AI tylko ja. I A. Nie.
P-I.
P-I.
Piotr Iwacz. Wiesz co? O tym faktycznie rzadko myślimy, że jeżeli myślimy sobie o samodzielności dziecka, to nie chodzi tylko o to obieranie jajka i ubieranie bucików i sznurowanie sznurówek, tylko chodzi o to, co to daje dziecku. Jeżeli ja jestem samodzielna, to ja rzeczywiście mam większe poczucie własnej wartości, no bo ja czuję, że mam tą moc sprawczą, że ja jestem taka wystarczalna, że ja potrafię, że ja mam tą moc, że ja w sobie poradzę, że ja jestem właśnie samodzielna, czyli potrafię iść i ogarnąć, że ja potrafię podjąć decyzję, że ja się uczę myśleć logicznie, wyciągać wnioski, analizować, szukać rozwiązań. I to dają naszym dzieciom te czynności, które wykonują samodzielnie.
Okay. Mimo, że to jest jakby, no to kosztuje dużo. Jakby.
Bardzo dużo. No właśnie, jak mówiłam, dlaczego rodzice nie pozwalają dzieciom na samodzielność, to nie powiedziałam o jednym ważnym powodzie.
O czasie.
O czasie. Że my nie pozwalamy naszym dzieciom, bo się śpieszymy. A szybciej jest, jak sami ubierzemy te jajka.
No tak, ale wiesz, 7 lat się śpieszyć, no to już coś jest niehalo, nie?
No.
No wiesz, no sorry.
No jakby
7-latek nie obrał jajka w życiu.
No mówię ci, że na pewno te dzieci po prostu mają uczulenie na jajka.
Za duża skala. Nie wierzę.
No, ale ten pośpiech jest faktycznie takim wrogiem naszych czasów, więc myślę sobie, że też
no tak, nawet,
to co powiedziałeś, że jak się śpieszę kilka lat, to coś jest nie tak, nie? No. Ja mogę się śpieszyć, nie wiem, rano jak wychodzimy do przedszkola, ale w weekend już niech będzie ten czas na to ubieranie
na obranie jajka, nie? Właśnie czytałem taki raport, że jesteśmy jedynym krajem w Europie, w którym tak ogromną popularność zyskały diety pudełkowe, że w żadnym innym kraju europejskim nie
teraz
ma...
nawiązujesz do braku samodzielności czy pośpiechu?
Nie, do pośpiechu. Że jest taki kult zapierdolu w Polsce, że ludzie wolą, wiesz, wydać tam więcej pieniędzy na to, żeby kupić gotowe pudełko, które im przyjdzie pod drzwi, które wrzucą tylko do mikrofalówki i mają już ciepłe. I broń Boże, nie siądą w kuchni i go nie zjedzą, tylko idą dalej do komputera, bo przecież robienie jednej rzeczy
dokładnie. Strata
jest
czasu.
Stratą czasu, nie? Gdzie jakby, nie wiem, w ogóle powinniśmy założyć taką sektę, taki kościół celebracji jedzenia, moim zdaniem, nie? W sensie, wiesz, no, dla nas bardzo ważne są posiłki,
powiem ci,
nie?
Że to jest bardzo, bardzo częste, jak mam w gabinecie niejadki, czy też dzieci, które się wiercą przy jedzeniu. Jak pytam rodziców
nigdy nie jedli razem posiłków.
O wspólne posiłki, to się okazuje, że nie mają czasu na te wspólne posiłki.
No, ale sorry, no, jakby wiesz... No codziennie to jest może nie do zrobienia, tak? No bo ludzie pracują
chociaż
na różne zmiany, nie?
Możemy gospodarować jakiś, nie?
Że ale jeden dzień
szukać.
Chociaż ten, nie?
No, no też to jest ważne.
Tak. O, aż mnie zmroziło. W każdym bądź razie, czy istnieje jakaś taka tabelka, wyrocznia rzeczy,
skoro już nie checklista,
taka wyrocznia rzeczy, które 7-latek, który idący do szkoły, czy przedszkolak idący do przedszkola powinien umieć? Nie chodzi mi o to, że dziecko musi być odpieluchowane, bo o tym tam rozmawialiśmy, że tak, to jest tam placówkowy problem. Ale wiesz, no...
nie istnieje. Czy
może ktoś zapisać na tej liście, jeżeli istnieje odbieranie jajek?
Nie, nie ma takiej listy. Może powinna powstać, może to byłaby...
Może właśnie powinna powstać.
Jakaś motywacja. Natomiast to, co na pewno mogę powiedzieć, to, że taki 2-3-latek ma już na tyle sprawne ręce i nogi,
że może robić wszystko.
Że może robić wszystko. Mhm. Mniej lub bardziej dokładnie.
No, no może nie tam ciąć piłą mechaniczną drzewo.
Tak.
Chociaż
może
są takie zabawkowe.
Nie potnie nożyczkami szlaczka, ale przetnie kartkę po prostu tak, mhm. nie? Może nie zawiąże butów na kokardkę, ale pomerda tymi sznurówkami tak, żeby coś tam z tego wynikło, jakiś pętelka. Mhm. Może nie obierze idealnie jajka, ale trochę tych skorupek tam połowę
odpadnie. No tak, ale to nie chodzi, wiesz, o obranie jajka. Tak.
Może nie utrzyma łyżki na tyle, żeby ta zupa się nie wylewała, ale coś na tej łyżce zostanie. Mhm.
Teraz sobie jeszcze tak mi przypomniało się z naszego poprzedniego sezonu, oczywiście numeru odcinka nie pamiętam.
Powstało ich 50 w pierwszym sezonie, więc ciężko, żeby pamiętam.
Tak, ale chodzi mi o tą historię rodziców helikopterów. Mhm. I teraz tak sobie wydedukowałem, mhm. że być może ci nieobierające jajka dzieci.
To są te helikoptery,
to są
które
dzieci
latają,
tych helikopterów.
No, bardzo możliwe.
A jak uczyć dzieci robienia czegoś samemu? Tylko powiedz coś więcej niż to twoje standardowe, to zależy, albo dzieci uczą się przez naśladowanie.
Czyli jak nauczyć obierać te jajka?
Jak nauczyć obierać dzieci te jajka? W takiej warstwie mentalnej.
Się śmiejesz z mojego, dzieci uczą się przez naśladowanie, ale umówmy się, no, że jakby to jest kluczowe, tak? Jak dziecko nie widzi tego, że domownicy, i tu podkreślam, domownicy robią różne rzeczy, no to nie będzie też go do tego ciągnęło. Dlaczego podkreślam domownicy? Dlatego, że bardzo często wiele rzeczy naprawdę dzieci nie widzą, ponieważ dorośli sprzątają na przykład wtedy, kiedy dzieci śpią, gotują, wtedy, kiedy dzieci są... Mama gotuje wtedy, kiedy tata się bawi z dzieckiem w innym pokoju. Jajka się obierają same, dom się sprząta sam, dzieją się cuda. Mamy małe krasnoludki. Więc to naśladowanie tutaj jest rzeczywiście bardzo, bardzo ważne. I naprawdę fajnie jest, kiedy nie tylko jedna osoba to robi. Czyli nawet kiedy...
Nie, że tylko mama.
Nie, że tylko mama gotuje, nie, że tylko tata gotuje, tak? Zobacz, jak u nas zawsze jest śmiesznie, u nas jest tak, że to ty gotujesz raczej, jest taki podział obowiązków. No i nasz syn się raczej...
Bo nie przeszłaś testu rosołu, więc nie możemy cię przepuścić dalej.
Nasz syn się śmieje, że ja to tak z tym gotowaniem... No granie, jak ktoś nie wyjdzie, to zawsze Franek mówi, mama dzisiaj gotowała. Ale to też wychodzi fajnie, jak ty czasami mówisz, Ola, chodź z nami obierać ziemniaki, nauczymy cię dzisiaj robić ciasto, pokażemy ci, jak zrobić naleśniki dobre, nie? Mhm. To też jest fajne. Więc warto zapraszać całą... rodzinę.
No ale nie wiem, co ty teraz powiedziałaś, bo patrz, ja podważam twój autorytet, nie?
Dlaczego?
No przecież ty nie umiesz zrobić ciasta, a dziecko umie zrobić ciasto.
Potrafię zrobić ciasto na naleśniki, no bez jaj. Zrobię naleśniki, tylko moje naleśniki mają taki dziwny kształt.
To znaczy, że masz złe ciasto. Po prostu.
No bo ja po prostu chcę, żeby takie cienkie były te naleśniki. No to nieważne, to nie odcinek o naleśnikach.
No. Dobra.
W każdym razie, o czym mówiliśmy, jak uczyć? Warto sobie przeanalizować, jakie, jak to powiedzieć, z jakich czynności składa się dana czynność.
Z jakich bo czynności jak, składa się tak, dana czynność?
Bo jak ty na przykład ubierasz skarpetkę, to robisz to w taki sposób zautomatyzowany.
No po prostu muszę ubrać skarpetkę.
Bierzesz skarpetkę, wciągasz ją, nawet tego nie kontrolujesz.
No bo jeszcze śpię najczęściej, no.
Ale jak się skupisz nad tym, to się okaże, że żeby ubrać skarpetkę, trzeba, nie wiem, iść do szafy, otworzyć tą szafę, zrobić taki jeden ruch. Schylić się na przykład, wyciągnąć.
Wybrać ulubioną.
Tak. Potem na przykład masz te skarpetki w takiej kuleczce, więc trzeba to rozwinąć, zahaczyć tam kciukami, rozwinąć, wziąć tą jedną skarpetkę, rozszerzyć na maksa, wcisnąć tam stopę. Żeby wcisnąć stopę, trzeba się umieć pochylić, dosięgnąć swoich palców.
Magisterka jak nic.
Mnóstwo czynności. No i teraz pytanie, czy moje dziecko potrafi w ogóle rozszerzyć taką skarpetkę?
No.
No nie wiesz tego. Się teraz ty wiesz, no, bo twoje dziecko ubiera sama skarpetki, ale przykładowy rodzic małego dziecka, dwulatka, nie wie tego.
Czy powinniśmy uczyć dzieci rozszerzać skarpetki nawet?
Być może tak. Jeżeli, jakby wiesz, moje dziecko ma się uczyć skarpetek, to często się uczyć ubierać skarpetki, to często się okazuje, że wcale nie od skarpetek powinniśmy zacząć, tylko nie wiem, wziąć sobie jakąś gumkę do włosów i bawić się tą gumką w rozszerzanie i zwężanie, tak? Bo może z tą trudnością jest problem. Czy moje dziecko w ogóle potrafi się schylić i dotknąć swoich palców u stóp?
No jak może nie umieć dotknąć palców?
Nie wiem, a może ma problemy z napięciem mięśniowym, nikt tego nie zauważył.
A.
Może ma, wiesz, coś nie tak w napięciu w brzuszku.
Okej, okay, no trochę jakby dodałaś taką rangę ubraniu skarpetek, że teraz...
No bo to są rzeczy,
ja teraz się boję jutro rano ubrać skarpetki, nie?
To są takie rzeczy, o których my nie myślimy.
No tak, no.
A jedna prosta dla nas, dorosłych, czynność składa się z miliona maleńkich. Więc jak dziecko ma się czegoś nauczyć i coś tutaj mu nie wychodzi, to jest jakieś trudne, nie wychodzi to w taki sposób, pyk, od razu, no to ja to rozkładam na małe czynności. Pamiętam, jak kiedyś Monika Creatimo na Instagramie, pokazywała, że jak uczy dzieci, Monika jest terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju. Jak uczy dzieci swoje, które ma pod opieką terapeutyczną, podcierać pupę, to przykleja im na pupę naklejki, żeby je odklejały.
Żeby ruch ręki był podobny.
Dokładnie.
Tak?
Oczywiście na pupę, na spodnie mam na myśli.
Ja się domyśliłem.
Bo zobaczcie,
tak, no,
że nikt z nas na co dzień nie robi takiego ruchu ręki zagrabiającego. Tylko przy podcieraniu pupy wykonujemy
ruchu
ten ruch.
Zagrabiającego do pupy. Zagrabiającego karteczkę.
Nikt
coś pięknego. Nie.
Nie wykonuje
myślę, że nawet dorośli teraz zaczną takie ćwiczenia robić, jak to posłuchają.
Więc my potrzebujemy pokazać dziecku w ogóle ten ruch. Więc to jest w ogóle super ćwiczenie, nie? Jak ubieramy koszulkę, no to tak jakbyśmy coś sobie ściągali z góry na dół. Mhm. Tak? Jakieś, nie wiem, kółeczka możemy przekładać
choinkę
sobie
ze
przez głowę. Jakieś obręcze, jakiś hula hop możemy sobie przekładać. Więc rozkładamy sobie to na czynniki pierwsze. I to, co jest najważniejsze, my często pokazujemy, ja to wiem, dlatego też, że to jest w ogóle super przykład. Ja jestem człowiek, który ma bardzo słabą koordynację ruchową, prawda?
To jakby, prawda.
Jak można się wywrócić, to ja się na pewno wywrócę. No, jak chodziłam na rolki i pan trener mówił, proszę, nie wiem, napiąć mięśnie w prawej stopie, to ja musiałam się najpierw zastanowić w ogóle, gdzie ja mam prawą stopę. Bardzo, bardzo mam z tym duży problem. I jak kiedyś pamiętam, poszłam na tańce, na wieczór panieński mojej koleżanki. I tam poszliśmy na lekcję tańców. I ja myślałam, że tam się popłaczę. Dlatego, że ta pani pokazywała te ruchy i ona mówiła, że mam coś zrobić prawą ręką, a mi się wydawało, że ona robi to drugą zupełnie ręką niż moja prawa, bo ja miałam swoją prawą po innej stronie niż jej prawa. Okazało się po prostu, że ona stała inaczej niż ja. Przodem do mnie.
Mhm.
I przez to jej prawa była indziej, gdzie indziej niż moja prawa. Nie śmiej się.
Staram się.
Chodzi, dlaczego o tym przypominam sobie? Dlatego, że ja się wtedy czuję jak takie dziecko we mgle i zawsze tutaj będę takim głosem dzieci, że jeżeli my pokazujemy dzieciom jakąś czynność, to bądźmy trochę takim ciałem dziecka. Czyli jak ja pokazuję dziecku, jak ubrać skarpetkę, to siadam za dzieckiem, jestem trochę jego rękami, a nie jestem naprzeciwko dziecka. Jak uczę sznurować buty, to jestem za dzieckiem albo obok dziecka, żeby mieć tą samą rękę po tej samej stronie.
Okay.
A nie być jego odbiciem lustrzanym. To mnóstwo komplikuje, bardzo komplikuje.
No tak, no tak. A co robić, jeżeli mamy takie dziecko, które już potrafi zawiązać sobie te buty, albo potrafi się ubrać, albo potrafi sobie obrać to jajko. Ale mówi, że nie będzie tego robił, że nie ma ochoty, nie?
Mhm.
Jakby my wtedy powinniśmy, nie wiem, ulegać temu?
Czy nie, bo czy ćwiczymy nie? samodzielność.
No właśnie, tak, nie?
Mhm.
Serio?
Wiesz co, to zależy, no jak zwykle, od przyczyny, od dlaczego. Bo tych przyczyn może być dużo. I teraz zobacz, ja we wtorki jestem zawsze bardzo długo w pracy do wieczora. To tak ci mówię, jakbyś nie wiedział, kiedy twoja żona wraca z pracy. Jak wracam, to o czym zawsze marzy?
No spokoju. Herbacie i kolacji.
Właśnie.
Herbacie, której nie dopijasz.
Czy, już nie wypominaj, czy ja potrafię sobie zrobić sama herbatę?
Tak.
Potrafię. Kolację też potrafię.
Tak zwahałem się, bo herbatą się uparzyłaś 2 lata temu tak mocno, więc...
A mimo to potrafię sobie robić herbatę, a mimo to chcę, żeby ktoś ją dla mnie zrobił, bo jak jestem taka zmęczona, to ta herbata podana przez kogoś bardziej smakuje. I jak dziecko jest zmęczone, nie wyspało się, jest wieczór, miało dzisiaj ciężki dzień, pokłóciło się z kolegą, nadepnęło na klocyk Lego, zgubił się ulubiony samochodzik, to ono też może chcieć, żeby ktoś po prostu zawiązał mu te buciki.
W porządku, ale dzieci uczą się przez naśladowanie, co ustaliliśmy. Jeżeli ono zauważy, że może wykorzystywać takie sytuacje, to może zacząć świadomie manipulować tym swoim złym humorem.
Wykorzystywać, manipulować. Czy ty się doszukujesz w dzieciach jakichś po prostu diabłów małych, które tylko czyhają?
Nie,
jak
nie.
to ciebie wykorzystać i
nie,
zmanipulować?
Ja się doszukuję bardzo inteligentnych istot, które szukają rozwiązań na swoje problemy.
Z Zaraz przejdziemy do tego, co robić. Dobrze? Mogę najpierw o przyczynach skończyć?
Możesz,
innych tak. możliwych. Zmęczenie. Jak człowiek jest zmęczony, to potrzebuje wsparcia. To jest dla mnie kluczowe. Więc ja bym się w ogóle nie doszukiwała tutaj. Nie wyobrażam sobie, że ja w ten wtorek wracam, a ty mówisz, nie zrobię ci tej herbaty, bo będziesz mnie wykorzystywać i w każdy dzień tygodnia będziesz chciała herbatę. No chyba bym ci po prostu lutła w łeb. Piu. Wiesz, no jakby na tym polega miłość, nie? I ja też myślę sobie, że dlaczego mamy nasze dzieci traktować inaczej. Więc zmęczenie, jedna przyczyna.
Bo ty chcesz tylko herbatę, a nie całe
druga,
życie.
Druga z możliwych przyczyn. To jest to, że dziecko trochę potrzebuje naszego kontaktu i naszej uwagi, a ma takie doświadczenie, że zwykle tą uwagę i ten kontakt dostawało wtedy właśnie, kiedy my je obsługiwaliśmy. Mhm. Czyli właśnie teraz, kiedy jest samodzielne, to mało tego kurczę ma, nie? No bo już takie samodzielne, no tak. Już samo wszystko robi.
Czyli więc brakuje mu miłości.
Trochę nie zna innego sposobu, żeby poprosić o tą uwagę. No i teraz znowu, moje dziecko szuka uwagi i potrzebuje bliskości, a ja mu powiem, sorry, nie. Bo mnie wykorzystujesz i manipulujesz.
Nie pomagasz tutaj, nie rozwiązujesz problemów.
Po prostu doszukujesz się jakichś tutaj wrogów w dzieciach. Więc też nie. A trzecia z takich możliwych przyczyn, która mi przychodzi do głowy, to że w ogóle coś się dzieje w nas, dorosłych. Mhm. Na przykład ten pośpiech, o którym wspomnieliśmy, albo się kłócimy z żoną, mężem. I dziecko trochę nas tak chce przywołać do porządku. Tak, mamo, zatrzymaj się, tato, zatrzymaj się. Nie biegnij.
Okej.
Okay. Bądź tutaj chwilę. I to jest ta mądrość dzieci.
Mądrość dzieci, ale dla rodziców też trudność zauważenia tego w tym momencie. Tak. No bo jak ja się śpieszę, no to ja nie...
Nie wymyślaj tutaj, ubieraj te buty,
tak,
ja nie mam czasu.
Tak,
nie?
Ja nie zauważam tego w sposób. Zatrzymaj
ale
się
tylko.
Ale jak
to się powtarza, to ja się zastanawiam, dlaczego moje dziecko tak często chce, żebym je wyręczała. O co tam chodzi? I analizuję, i myślę, i kombinuję. Bo nie przyklejam tej łatki, moje dziecko mnie wykorzystuje i manipuluje i co tam jeszcze złego robi. Tylko się zastanawiam, dziecko zawsze robi najlepiej, jak potrafi. Skoro robi najlepiej, jak potrafi, to dlaczego wybiera teraz tą strategię? Na co jest ta strategia? W czym ona ma mu pomóc? Tu kombinuję. No i teraz odpowiem ci, co robić. No bo jasne, oczywiście ja się z tobą zgadzam, że dzieci są mądre. Każdy z nas w życiu chce mieć łatwo. Więc jeżeli mi jest łatwo, jak mamusia mnie codziennie rano ubiera, no to dlaczego?
Słuchaj, nawet Microsoft kiedyś zatrudniał leniów, nie?
Dlaczego zatrudniali leniów?
Normalnie to brali.
Zatrudniać leniów?
No właśnie, zatrudniali leniów po to, żeby jako testerów dawali im jakieś tam oprogramowanie do przetestowania, bo leniuch zawsze znajdzie najkrótszą drogę do rozwiązania problemów, bo jest najwygodniejszy. A oni chcieli, żeby ich oprogramowanie było wygodne.
Sprytne. Jeżeli ja nie chcę, żeby moje dziecko było leniuchem, to też nie przyklejam tej etykietki, tak?
Nie, tak, jest tak, leniuchem, nie, no, absolutnie.
Tylko ewentualnie dzisiaj się zachowuje, tak, a nie inaczej. Zastanawiam się, czy dla mnie to jest dzisiaj okej, że je wyręczę, że mu pomogę, że zrobię to za nie, bo może faktycznie ostatnio ma jakiś ciężki czas. Coś tam się dzieje w tym przedszkolu, wraca jakieś przygnębione. Mhm. Te poranki mamy jakieś trudne, więc dobra. Tak jest u nas na przykład w domu, że rano ja szykuję Frankowi ubranie. No nie ubieramy go już, ale ja wyciągam z szafy, układam równiutko spodenki, majteczki, skorpeteczki. Tak układa mamusia, tatuś tego nie robi.
Nie.
Ale mamusia wszystko układa. W weekendy nie. Sorry, wiesz gdzie jest szafa.
Dlatego w weekendy mamy dzień piżamy cały dzień.
Nie, no kiedyś tam się ubiera. Bo w tygodniu wiem, że jakby samo to wyjście z domu na czas, to, że rano i tak jest dużo rzeczy do zrobienia, trzeba się umyć, ubrać, jest ten pośpiech, to i tak jest dużo, więc jeżeli ja mogę mu ułatwić tym, że mu te ubranka tak równiutko poukładam, no to dla mnie to nie jest kłopot, to mi zajmuje minutę, luzik, tyle mogę zrobić. Więc ja też mogę szukać jakichś kompromisów, co jest dla mnie okej. Okay. Rano ja cię ubiorę, wieczorem w piżamę ubierasz się sam, w tygodniu cię ubieram, w weekendy ubierasz się sam. Szukam tych kompromisów. Czasami ten kompromis to będzie ja spodnie, ty koszulkę. Nie? Mhm. Ja wkładam buty, ty zapinasz rzepy, sznurujesz sznurówki. Więc szukam tych kompromisów. A czasami, okej, ja powiem, wiesz co, zależy mi, żebyś dzisiaj zrobił to sam. I tak też czasami mówimy naszemu dziecku. Czasami my mówimy, wiesz, kocham cię bardzo i wiem, że potrzebujesz się tego nauczyć. Mhm. I będę tutaj obok, będę ci kibicować, będę ci podpowiadać, ale wiem, że musisz się tego nauczyć, a nie da się nauczyć inaczej niż ćwicząc i próbując, nawet jak nam nie wychodzi.
No bo też mówimy, słuchaj, dzisiaj mamy misję, musimy w 30 sekund wyjść z domu. I
wiemy, że potrafisz.
Wiemy, że potrafisz.
Potrzebujemy dzisiaj my twojej pomocy.
No Więc i to działa.
Myślę, że jakby nie traktujmy dzieci jak wrogów, które chcą wykorzystać, tylko trochę jak takich partnerów, z którymi zawsze możemy wypracować jakieś rozwiązanie. Jak ty byś mi w ten wtorek powiedział, Ola, wiem, że wróciłaś zmęczona z pracy, czyli zauważasz mnie. Wiesz, nie jest Olewka radźcy. Tylko zauważasz mnie. Wiem, że wróciłaś zmęczona z pracy, ale ja też mam dzisiaj kiepski dzień. Sorry, nie zrobiłem ci tej herbaty i tej kolacji. Mhm. No to bym zrobiła sobie sama. I tak samo mogę powiedzieć dziecku, wiem, że jesteś dzisiaj też zmęczony, ale ja też się śpieszę do pracy, potrzebuję, żebyśmy dzisiaj współpracowali. Ale naprawdę dzieci, to już kilka razy powtarzałam w tym naszym podcaście, dzieci potrzebują być widziane, słyszane, zauważone.